Rozpoczynamy serwis informacyjny. Politycy Solidarnej Polski apelują do komisarz Unii Europejskiej Věry Jourovej, by wycofała się z wypowiedzi w sprawie mechanizmu praworządności. Mówią o zamachu politycznym na Polskę, szantażu i presji. Brukselska polityk zapowiedziała w mediach, że przygotowania do uruchomienia mechanizmu warunkowości wypłat z budżetu zależnego od przestrzegania praworządności są zbyt zaawansowane, aby Komisja Europejska z nich nie skorzystała. Pociąg toczy się już z dużą prędkością, nie da się go zatrzymać, zaznaczyła Jourova. Wiceminister klimatu Solidarnej Polski Jacek Ozdoba podkreślił, że to skandaliczna wypowiedź.
Widzimy, że ten mechanizm, który miał się nie pojawiać, nagle się pojawia i nagle Polska staje się elementem szantażu, rozgrywki politycznej, a komisarz europejska potrafi powiedzieć coś takiego, że zabierze Polakom środki finansowe, bo jest jej taka wola polityczna. Mówi o jakimś pociągu, który już nie może zostać zatrzymany. Pytanie, co jest w stanie zrobić jutro. I to nie mieści się w ramach żadnych reguł prawnych, żadnej polityki traktatowej, żadnych reguł, które obowiązują w Unii Europejskiej. Jest to nie tylko antyeuropejskie, ale również jest to po prostu nieprzyzwoite.
Z informacji medialnych wynika, że mechanizm mógłby zostać uruchomiony wobec Polski i Węgier jeszcze przed 25 października. Solidarna Polska podczas negocjacji unijnego budżetu na lata 2021-2027 sprzeciwiała się mechanizmowi warunkowości. Politycy ugrupowania Zbigniewa Ziobry wzywali premiera do zawetowania budżetu. Oferta Polski dotycząca Turowa nie przewiduje umowy na 2 lata, tylko do końca działalności górniczej. To odpowiedź wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego na stanowisko ministra spraw zagranicznych Czech wobec niepowodzenia rokowań w sprawie Turowa. Prowadzone w mijającym tygodniu polsko-czeskie negocjacje dotyczące dalszej działalności kopalni nie przyniosły rezultatów z powodu eskalacji żądań przez stronę czeską. Zdaniem szefa czeskiej dyplomacji Polska w ostatniej chwili wystąpiła z postulatem, że porozumienie będzie można wypowiedzieć już po 2 latach. Wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński powiedział, że to nieprawda. Wskazał też, że odpowiedzialność za pogorszenie stosunków ponoszą przede wszystkim Czechy.
My nie mamy w zwyczaju ujawniania szczegółów negocjacji, no ale w tej sytuacji oczywiście nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście polska propozycja była zupełnie inna. My proponowaliśmy, żeby umowa obowiązywała do końca działalności górniczej, a nawet jeszcze przez kilka lat później na czas rekultywacji tego terenu. My proponowaliśmy bardzo konkretny pakiet wsparcia dla mieszkańców terenów przygranicznych. To były przede wszystkim pieniądze na projekty wodociągowe w kraju libereckim o wartości nawet 50 milionów euro. Uwagi prawdopodobnie na ich wewnętrzny kontekst wyborczy. Przez 4 ponad miesiące pozorowali chęć zawarcia tej umowy. W czwartek przyznali, że w zasadzie nie ma możliwości, żeby się dogadać.
W maju TSUE na wniosek Czech nakazał wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Polski rząd ogłosił, że kopalnia będzie pracować i rozpoczął rozmowy z Czechami. We wrześniu Trybunał nałożył na Polskę 500 tysięcy euro dziennej kary za niezaprzestanie wydobycia. Polska stara się teraz w Trybunale o uchylenie środków tymczasowych. W Pruszkowie rozpoczęły się w sobotę dwudniowe obchody Dnia Pamięci Więźniów obozu Dulag 121 i niosących im pomoc. Tego dnia przypadały też Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy i 77. rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego. Uroczystości przy pomniku Tędy Przeszła Warszawa w Pruszkowie zainaugurowała msza święta. Uczestnicy obchodów oddali hołd powstańcom warszawskim i ludności cywilnej wypędzonej ze stolicy. Większość trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie. Premier Morawiecki w okolicznościowym liście napisał, że cywile opuszczający powstańczą Warszawę nie wiedzieli, co ich czeka. List odczytał poseł Zdzisław Sipiera.
Cywile opuszczający powstańczą Warszawę nie wiedzieli, jaki czeka ich los. Zostawiali za sobą całe życie, swój dobytek i groby zamordowanych bliskich. W nieludzkich warunkach pruszkowskiego obozu znalazły się całe rodziny. Według szacunków historyków przez obóz przeszło od 340 do 650 tysięcy osób. Od 60 do nawet 70 tysięcy trafiło stąd do obozów koncentracyjnych. Od 90 do nawet 160 tysięcy wywieziono do pracy przymusowej na terenie trzeciej Rzeszy.
Głos podczas obchodów zabrał też szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jan Józef Kasprzyk nawiązał do rocznicy zakończenia walk w Warszawie. Wskazał, że przy jej okazji znów odzywają się głosy, czy było warto.
Ci, którzy stawiają pytania, czy warto, ci, którzy podważają sens powstańczej walki, chyba zupełnie nie rozumieją tamtego pokolenia. Pokolenia, które podjęło decyzję o wybuchu powstania i pokolenia, które tę walkę prowadziło. To było bowiem pokolenie, które niepodległość własnej stolicy, własnej ojczyzny traktowało wyżej niż własne zdrowie, niż własne życie.
Podczas uroczystości w Pruszkowie Jan Józef Kasprzyk uhonorował też medalem Pro Patria Małgorzatę Bojanowską, dyrektor Muzeum Dulak 121. Rocznicowe uroczystości odbywały się w sobotę także w stolicy. W ich ramach m.in. odsłonięto pomnik poświęcony kobietom Powstania Warszawskiego. Od przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia będzie przysługiwać nowe świadczenie w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych. Sejm przyjął w tym tygodniu ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł przez rok. Nowe rozwiązanie jest elementem Polskiego Ładu, programu na okres po pandemii koronawirusa. Wiceminister rodziny Barbara Socha podczas prac nad ustawą w Sejmie przyznała, że jest to kolejny element polityki prorodzinnej rządu, który ma poprawić sytuację demograficzną.
To jest program, którego celem jest ułatwienie rodzicom podjęcia decyzji o drugim, kolejnym dziecku, w której wiemy, i to wynika z wielu badań, nie tylko prowadzonych w Polsce, ale też na świecie, z doświadczeń innych krajów, że jedną z większych barier związanych z urodzeniem kolejnych dzieci jest właśnie kosztowność i wysiłek organizacyjno-logistyczny i również za tym idące koszty związane z opieką nad kolejnym dzieckiem.
Prawo do świadczenia będą mieć rodzice, którzy teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wprowadzone zostanie też dofinansowanie do pobytu dziecka m.in. w żłobku oraz klubie dzieci w wysokości 400 zł miesięcznie. Wsparcie będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Teraz przepisami zajmie się Senat. W tym miesiącu ruszy rządowy program Cyfrowa Gmina. Dzięki niemu samorządy będą mogły zyskać około 1 miliard złotych na cyfryzację. Więcej Piotr Brzezina.
Z programu Cyfrowa Gmina będą mogły skorzystać wszystkie samorządy w Polsce. Gminy otrzymają dotacje na cyfryzację w kwocie od 100 tysięcy do 2 milionów złotych. Pieniądze będą dzielone według dwóch kryteriów – liczby mieszkańców oraz wysokości dochodów samorządu. Z przyznanych środków gminy będą mogły finansować cyfryzację urzędów i podległych im jednostek oraz edukację cyfrową. W ramach Cyfrowej Gminy ministerstwo zrealizuje także w każdej gminie w Polsce cyberaudyt, mówi sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w kancelarii premiera Janusz Cieszyński.
Warunkiem skorzystania z tych środków będzie właśnie zamówienie takiego audytu cyberbezpieczeństwa. Wyniki tego audytu zostaną przekazane do NASK-u, który odpowiada za to cyberbezpieczeństwo samorządów i dzięki temu w ciągu, myślę, 12-18 miesięcy będziemy mieli gotowy obraz cyberbezpieczeństwa wszystkich polskich samorządów. Coś, czego do tej pory nam brakowało i bez czego trudno jest realizować te zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa, ponieważ wiemy, że tak jak pewnie duże miasta, wielkie metropolie są w stanie sobie pozwolić na takie usługi, to trudno się spodziewać, żeby mała, licząca kilka tysięcy mieszkańców gmina mogła z własnych środków taki wydatek sfinansować. Dlatego pomożemy, damy środki.
Wnioski na pierwszą transzę dotacji gminy będą mogły składać od 18 października tego roku w wersji elektronicznej.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa z cyklu Współczesne wyzwania polityki gospodarczej. Była to już trzecia edycja tego wydarzenia. Podczas konferencji zaproszeni eksperci z zakresu ekonomii i polityki pieniężnej poruszali zagadnienia związane z bieżącą sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie. Wydarzenie otworzył ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Rektor, założyciel uczelni, zachęcał do wspierania WSKSiM i podkreślał, że studenci podejmują w niej naukę, bo szukają prawdy.
W murach naszej uczelni nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, ale poszukują prawdy. Takie jest zadanie człowieka, ale szczególnie zadanie uczelni. Nie wprowadzanie ideologii, ale szukanie prawdy. I za to dziękujemy wykładowcom i dziękujemy wszystkim słuchaczom.
Jednym z prelegentów był profesor Felix Grondalski z NBP. Ekspert przybliżył uczestnikom kwestie związane z koordynacją polityki pieniężnej i fiskalnej. Jak mówił, jest ona potrzebna, gdyż służy jako kompromis polityki monetarnej rządu i banku centralnego.
Mamy do czynienia z pewnym konfliktem celów pomiędzy bankiem centralnym i rządem. O ile rząd preferuje ekspansywną politykę pieniężną po to, żeby wzbudzić wzrost, tym samym wzbudza inflację, to bank centralny, stosując restrykcyjną politykę pieniężną, działa przeciw inflacji, ale antywzrostowo. A zatem mamy do czynienia z koniecznością pewnej kombinacji jednej i drugiej polityki.
W trakcie konferencji wręczono też dyplomy absolwentom studiów podyplomowych, między innymi na kierunku MBA oraz polityka gospodarcza, finanse i bankowość. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.